Świat bez granic. Radiowy Klub Podróżników. W programie Sławomira Stelmaczonka.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i ciepło w chłodną już niestety polską jesień, w niedzielne popołudnie, jak zwykle w Świecie bez granic. Witamy Państwa wraz z Adamem Świdziniewskim. Jednocześnie, proszę Państwa, mam zaszczyt i honor i przyjemność wielką przede wszystkim przywitać podróżniczkę, co się zowie. Młodą dziewczynę, która poznała już, no na pewno, pół świata, a to jeszcze nie koniec. W przerwie pomiędzy swoimi rozlicznymi podróżami zgodziła się przybyć do studia Świata bez granic. W to właśnie dzisiejsze, takie szare popołudnie, pani Katarzyna Tołwińska z Kętrzyna, warszawianka rodem, region nasz pokochała, no to jest kolejna pasja, z wykształcenia tuż po Uniwersytecie Warszawskim, politolog i specjalistka od public relation.
Dzień dobry,
przywitać panią serdecznie. Od razu, pani Katarzyno, pozwoli pani, że przywołam ten piękny pseudonim, takie właściwie drugie imię jakby, wywiedzione z języka indonezyjskiego, Jalan Jalan. Kasia Jalan Jalan. Co to znaczy? Pani zechce przetłumaczyć ten piękny, melodyjny zwrot.
Jalan Jalan to w języku indonezyjskim znaczy iść, podróżować, przemieszczać się. Jedno jalan znaczy ulica, czy to jest konkretne miejsce, powtórzone dwa razy, znaczy podróżować, ale też iść na spacer. To tak naprawdę jest czynność sama w sobie. I mnie to o tyle urzekło, że w polskim języku, kiedy się pyta o to, co człowiek robi, gdzieś idzie, zawsze pojawiają się kolejne pytania. Dokąd, po co i dlaczego.
Powadis domine.
Tak. Natomiast Jalan Jalan wyczerpuje temat. To jest czynność sama w sobie, którą w Indonezji, w Malezji się rozumie jako po prostu coś, co człowiek w tym danym momencie robię.
Ma wpisane w geny,
tak.
Piękne powiedzenie łacińskie, navigare necesse est, można by nieznacznie tylko zmodyfikować, mówiąc, że podróżować to jest konieczność. Podróżowanie, czyli forma bytu, jakby pasja, tak. Nie tylko, ale jakby coś wpisanego w krew. Właśnie to jest pani pasją, pani Katarzyno, bo powiedziała pani kiedyś niedawno w jednym z wywiadów w Warszawie, podróżowanie nauczyło mnie pokory wobec własnych przekonań. Czyli jest to, powiedzielibyśmy z odrobiną tylko patosu, powołanie. Jest to misja, jest to coś, czemu nie sposób się oprzeć po prostu. To jest sztuka podróżowania przede wszystkim. Najpiękniejsza idea. Jalan.
Tak, dla mnie już myślę, nie ma powrotu. Ja tak jestem rozmiłowana w podróżowaniu i w poznawaniu świata i w tak naprawdę spotykaniu tego świata, bo nie tyle jeżdżę po to, żeby coś zobaczyć, co żeby spotkać się.
Tak, zaliczyć się, jak to się mawia, tak.
Tak, spotkać się z ludźmi, porozmawiać, zobaczyć, jak oni żyją, jak bardzo różnorodna i niesamowicie skomplikowana jest zarówno natura ludzka, jak i kultury i społeczeństwa, które tworzymy, jak współistniejemy z w ogóle z ziemią, z naturą, z miejscami.
Jaki mamy kontakt z przeszłością,
oczywiście,
z pradziadami, to dla niektórych plemion, powiedzmy, jest to tak, jakby to było wczoraj, albo jakby to było w jakimś czasie, nieważne w jakim, fakt, że było wtedy, kiedy jeszcze po ziemi chadzali bogowie, duchy, demony, i oni to mają z kolei jakby wpisane w codzienność swoją. Pani pięknie o tym mówiła właśnie w paru wywiadach, o tym stylu życia, jaki pani przyszło, któremu pani przyszło dawać się jakby no odpowiedź, czy na te wszystkie wyzwania jakoś reagować, które w pani gdzieś tkwią. Przejechała pani, tak jak mówię, bez przesady, masę świata. Właśnie Jalan Jalan. No krótko tylko powiem, że była pani na Karaibach, w Indiach, na Kaukazie, w Gruzji, Kurdystanie. No Azję pani poznała od Iranu po Filipiny. Całkiem niedawno wróciła pani przecież z tamtych stron świata. W 2009 tak naprawdę zaczęła pani podróżować. Chociaż zna pani i Europę przecież i masę innych zakątków świata. Dlaczego, jeszcze teraz pytam, dlaczego właśnie porzuciła pani, no, karierę taką w Warszawie, związek z korporacją, czy mogła pani siedzieć na miejscu, zarabiać pieniążki, no i z czasem sobie tam zrobić jakiś wypad urlopowy, żeby się opalić, żeby koleżanki zazdrościły, żeby wysłać pocztówkę ciocie Basi. Skąd ta pasja?
Prawda.
Kiedy pani ją odkryła tak naprawdę, że rzuciła pani wszystko i ruszyła właśnie za powołaniem w szeroki świat, między ludzi gdzieś tam, nie między hotele i plaże.
Tak, ja tą pasję do podróżowania odkryłam podczas krótszych wypraw, takich wypraw miesięcznych, dwumiesięcznych, które były wspaniałymi przygodami, ale ja miałam zawsze takie poczucie, że brakuje mi czasu, że brakuje mi tego, żebym mogła skończyć albo rozmowę, z którą zaczynam, żebym mogła pobyć w jakimś miejscu i zobaczyć, jak tam toczy się życie. Więc taka myśl o wyprawie, która nie miałaby limitu czasowego, dojrzewała we mnie przez jakiś czas. I osiągnęłam taki moment w swoim życiu tutaj, że właściwie miałam, nazwijmy to jest fatalne określenie, ale powiedzmy, miałam wszystko, tak, miałam pracę, miałam mieszkanie,
no tak,
miałam
no,
ustawione życie, karierę galopującą, powiedzmy, w odpowiednim kierunku.
Otóż
I wtedy chyba najbardziej poczułam, że to moja ciągota do tego, żeby zobaczyć, żeby wyjechać, żeby spędzić czas powoli z ludźmi w innych kulturach i przeczucie, że to jest coś więcej, że jest coś poza tym szczęściem, które tutaj mam, które jakiś wymiar, który chciałabym odkryć, więc kiedy przyszedł ten moment, że mogłam albo kontynuować dalej tutaj życie, albo po prostu wyjechać, to ruszyłam w drogę. Tak po prostu.
Tak po prostu.
A potem
albo
z czasem.
Aż tyle. Jest to rzeczywiście akt i odwagi, i pasji, i wyobraźni. I dzisiaj właśnie w mojej rozmowie z panią Katarzyną Tołwińską, Dżalan Dżalan, podróżniczką z powołania, by tak rzec, mówić będziemy o tym, co jest tak naprawdę tą przygodą, którą mamy ze światem, daną nam na czas określony. Co jest właśnie czymś, co nam się zdarza czasami nieoczekiwanie, nie sposób wszystkiego przewidzieć i na tym choćby oznaczało to czasami nawet ryzyko, niebezpieczeństwo, polega ta prawdziwa uroda świata i piękno podróżowania. Poznała już pani wiele krajów sąsiednich i oddalonych bardziej od Polski, ale koniecznie musimy wspomnieć rok 2009. Pytano panią swego czasu, to wtedy wyszła pani z domu i ruszyła w stronę Iranu. Dodajmy, że jeszcze był Afganistan i Bangladesz, czyli te zarzewia wojen, miejsca, gdzie rzeczywiście można zginąć nawet przypadkiem, miejsca fanatyków religijnych i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego w stronę Iranu? Dlaczego ex oriente lux ze wschodu, to światło podróżowania panią oślepiło niemalże tą pasją poruszania się po całej Azji?
No, Iran po prostu był na wschód przede wszystkim, no, drogą lądową. Poza tym ja mam taką awersję do generalizowania i do tego, że są jakieś takie opinie na temat danego miejsca, które są bardzo mocne i bardzo często krzywdzące, jak w moim zdaniem w przypadku Iranu właśnie jest. Więc chciałam pojechać i zobaczyć, jak to jest tak naprawdę.
Przełamać pewne stereotypy.
Ja miałam głęboką wiarę w to, że która do tej pory mi zresztą została, że wszędzie są dobrzy ludzie i na pewno w Iranie również. I
trochę naiwna,
która...
ta myśl, bo
nieprawda,
nie.
Muszę się nie zgodzić, przepraszam najmocniej, może jeszcze
jako adwokat diabła, ale to piękne, wierzyć w ludzi.
Tak, te 4 lata nauczyły mnie tego, że w pewnym sensie miałam rację, znaczy nie w pewnym sensie, naprawdę wszędzie, gdzie byłam, spotykałam się z niesamowitą gościnnością, z niesamowitym przyjęciem przez mieszkańców danego regionu.
Może to pani zaleta, pani osobowości, sztuki otwierania się na ludzi.
No tak, ale musi być też druga osoba. Dziękuję, ale jest też ta druga strona i proszę mi wierzyć, w niektórych miejscach to było wręcz obezwładniające. Ja naprawdę nigdy nie spotkałam takiego wprost, takiego na mnie wyrzuconego, takiego zupełnie otwartego, obnażonego
gniewu czy niechęci.
Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Aha. Dobroci, aha, gościnności, takiego aha podejścia do mnie z niesamowitą przywitaniem w danym miejscu.
Czyli nie spotkała się pani z niechęcią, takim właśnie brakiem zrozumienia, o biała, w dodatku chrześcijanka z zachodu, z tego
nie
właśnie zwyrodniałego zachodu, tak myślą czasami ludzie wschodu, w islamie.
Tak, ale nie spotkałam się z czymś takim. Być może w ciągu tych 4 lat zdarzył mi się jakiś jeden drobny incydent, kiedy gdzieś na jakimś targu zostałam, to w ogóle w Aceh w Indonezji, zostałam tam zwyzywana w lokalnym języku o Żydów. od Żydówki, ale to naprawdę to był taki incydent, który tak naprawdę od razu spowodował, że wszyscy dookoła, którzy uczestniczyli w tej scenie, tak naprawdę napadli na osobę, która
czyli
pozwoliła sobie na taki kompleks.
Czyli stanęli po pani stronie.
Tak.
Gościnność zwyciężyła, ta dobra cecha człowieka.
Zdecydowanie, ten fanatyzm religijny tak naprawdę nie istnieje w takim życiu codziennym, które ja spotkałam oczywiście, tak?
No.
Tutaj też trudno mówić w ogóle o krajach islamskich jako całości, bo te kraje się bardzo różnią. Są te kraje, w których panuje prawo szariatu i takim miejscem jest na przykład Iran, czy właśnie prowincja Aceh w Indonezji. Tutaj prawo religijne jest prawem państwowym, nie ma w ogóle z czym dyskutować, trzeba temu się podporządkować. Potem bym powiedziała, że jest taka druga grupa miejsc, które są bardzo mocno islamskie, muzułmańskie. I wreszcie takie kraje, które są islamskie, jak Malezja czy Indonezja, w których jest to taki wyjątkowo lekki. Lekka
mimo,
forma.
Mimo, że przytłaczająca większość mieszkańców to
tak,
muzułmanie.
Tak, absolutnie,
prawda?
Tak. Tylko, że to jest tak, że oni naprawdę się bardzo między sobą różnią, że i w obyczajowości, i w tym, jak podchodzą do islamu, i w tym,
różna interpretacja Koranu
tak,
oczywiście.
Tak, zdecydowanie przeróżne są te miejsca.
I wtedy właśnie dosyć szybko to pani zrobiła. Udało się dosyć błyskawicznie wyruszyć do Iranu. Tempo załatwienia wizy, bo tam trzeba przeszmieć. Dostała pani ją na kilka dni przed wylotem. Szybko się pani spakowała. Podstawowy sprzęt, baterie do aparatu i laptop i takie rzeczy.
Laptopa nie miałam, przepraszam.
Ale odrobina laptop tej cywilizacji dopiero... jednak w plecaku
tak,
musiała pani
była.
Ciążyć, bo przez zdjęcia to wszystko. I tak dalej. No i tam potem właśnie już zaczęła się przygoda, bo nie wiedziała pani dokładnie, gdzie pani zamieszka, prawda? Jakiś na pewno przytulisko musiała pani mieć, ale niekoniecznie, powtórzmy, hotel Hilton, prawda?
Oj, zdecydowanie nie.
Unikała pani niepotrzebnych wydatków.
Zdecydowanie. Ja podróżuję bardzo skromnie. Bardzo skromnie.
Nie jest bo pani dzięki bogatą temu... turystką z zachodu, prawda?
Nie, no dzięki temu mogę podróżować tak długo i mam tego świadomość, że kiedy podejmuję jakieś decyzje finansowe już w drodze, to ja tak naprawdę je przekładam nie tyle na pieniądze, co na to, co ja mogę za te pieniądze zrobić. Więc zanim sobie pozwolę na jakiś zbytek, czy w ogóle na jakąś, nie wiem, lepszą kolację, albo na piwo, albo na cokolwiek, to przekładam to natychmiast na to, że to być może dla mnie jest równowartość tygodnia bycia na jakiejś wyspie, czy dotarcia.
Tam też są różne ceny, inne niż u nas, prawda?
Tak,
tam
oczywiście.
Czasami pospolite piwo może być wydatkiem rzeczywiście.
Oj, szczególnie w krajach islamskich jest wydatkiem ogromnym. Tak. Proszę mi wierzyć, że zdecydowanie jest to pewnie 10-krotnie cena tego, co w polskim sklepie.
I to też składa się na tę pani wiedzę o świecie, przyswajaną czasami już w trakcie podróży. No wiadomo, że doświadczenie czasami się słabo przydaje, bo już jutro jest inna sytuacja, ale niektóre sytuacje się powtarzają. Wędrowała pani przez 4 lata, przez Iran, Indie, Bangladesz, Tajlandię, Malezję, Singapur, Indonezję, Kambodżę, Birmę, Filipiny, Borneo, aż mi tchu na braku, żeby wyliczyć wszystkie te właśnie
sama
miejsca.
Nie do końca pamiętam.
Proszę wybaczyć, takie niedyskretne może pytanie, ale muszę je zadać, bo słuchacze tego programu na pewno je sobie zadają. No tak, fajnie, dziewczyna podróżuje, pewnie bogata z domu albo coś. Też bym tak chciał.
Piękna.
Jak
bogata.
Pani zdobywa środki na te jednak kosztowne przeloty, czasami samolot czasami bywa konieczny.
Tak, znaczy ja zacznę od końca. Jeżeli się podróżuje mając nieograniczony czas, czy mając w ogóle dużo czasu, ta podróż jest zdecydowanie tańsza. Ja przede wszystkim głównie podróżuję lądem i tylko tam, gdzie to naprawdę nie jest możliwe w inny sposób, latam samolotami.
Przez morze, przez ten.
Tak, czyli tutaj tak naprawdę poleciałam do Australii do Birmy, która w tamtym czasie była niedostępna drogą lądową. Więc to od razu diametralnie zmienia koszt podróży.
Można za parę dolarów jakoś sobie poradzić.
To jest też tak, że w Azji loty wewnętrzne po kontynencie są bardzo tanie. Jeżeli się dobrze trafi, to może naprawdę za grosze, za 2 dolary, albo czasami w ogóle za tylko opłaty lotniskowe polecieć w różne miejsca. Więc to nie jest taki koszt, który powoduje, że nie można dalej podróżować. Z tym czasem jest też tak, że ponieważ ja go mam, to mogę sobie pozwolić na to, żeby taniej wynająć jakieś miejsce do spania, czy jakiś hotel, ponieważ jestem w nim dłużej. Mogę pozwolić sobie na to, żeby czekać na autobus, czy na pociąg, czy na jakiś środek transportu 2-3 dni.
Wygoda niewielka, ale
wygoda
wielka
jest żadna,
przygoda.
Tak, ale przygoda jest
przygoda wielka.
To dla mnie, ja też być może mogłabym sobie pozwolić na nieco wyższy budżet, ale ten budżet, który mam, ja może powiem, jaki to jest, jaka to jest kwota, to jest 300 dolarów miesięcznie, więc 10 dolarów dziennie, 30 zł.
To nie mające.
ale to nie jest tak dużo pieniędzy, wydaje mi się. To tyle się w Arabii, że wydaje to... na kawę i ciastko tutaj tak w Polsce. Jest. Ja tutaj bankrutuję powoli. To jest, ja też to traktuję w kategoriach reżimu. Znaczy, ten budżet mnie zmusza do tego, że...
Jakaś samodyscyplina taka.
Tak, kiedy ja czasami miałabym być może ochotę na jakieś małe szaleństwo. Szaloną, że jestem tylko człowiekiem.
Szaloną sukienkę jakąś.
O sukience nawet nie wspominam, ale na przykład łóżko z pościelą, a nie jakaś, jakiś bungalow i mata na podłodze, to ten budżet mnie dyscyplinuje. I też przez to ja jestem po prostu bardzo blisko ludzi, których odwiedzam, bo to są jednak kraje, może poza oczywiście Australią, to są kraje bardzo biedne i jeżeli tam rodzina potrafi przeżyć za powiedzmy 50-40 dolarów miesięcznie, to ja, mimo że oczywiście nie mam domu, nie mam tego wsparcia, które skądinąd dostaję od tych ludzi bardzo często, to za 10 dolarów dziennie powinnam przeżyć spokojnie. Posiłki w Azji na ulicy kosztują około dolara, czyli to jest mniej więcej 3 zł. To nie są może najbardziej urozmaicone i najzdrowsze i najbardziej wyrafinowane dania, ale takie, które pozwalają zaspokoić głód i jechać dalej.
Proszę Państwa, za chwilkę powiemy jeszcze, pani Katarzyna Dołwińska, Kasia Dżalan opowie o tej właśnie technicznej stronie sztuki przetrwania, bo często tu rozmawiam o sztuce survivalowego podróżowania po świecie. To, co pani uprawia na co dzień właśnie w świecie, to jest też sztuka przetrwania, oparta na doświadczeniu, na wiedzy pewnej, niekoniecznie stuprocentowej, o miejscach, do których pani wyrusza i o ludziach, których pani spotka, bo powtórzmy, zawsze jest to jakąś przygodą, najczęściej bardzo sympatyczną, miłą, ale właśnie jednak wymaga pewnej dyscypliny, pewnego projektowania sobie dnia i liczenia się ze wszystkim, co może przynieść następny kilometr, następna miejscowość. Dodajmy, są to szlaki niezadeptane przez te rzesze turystów, takich wakacyjnych. Na lewo, na prawo, proszę wycieczki, idziemy dalej, prawda? Za chwilę do hotelu i tak dalej. A tutaj to jest zupełnie inne spoglądanie na świat, bliższe samej właśnie sztuce życia tam gdzieś w odległym od Polski kraju. Za chwilkę powracamy do rozmowy z panią Katarzyną Tołwińską, podróżniczką, pasjonatką.
Świat bez granic. Radiowy Klub Podróżników. W programie Sławomira Stelmaczonka. My sweet Lord.
Twórczości George'a Harrisona, My Sweet Lord, Hare Krishna, do Indii. Zaraz przeniesiemy się wraz ze wspomnieniami pani Katarzyny Tołwińskiej, która duży obszar tego subkontynentu zwiedziła, mieszkała tam przez czas jakiś, Bangladesz, Indie, ale jeszcze pozostańmy, jeżeli pani pozwoli, pani Katarzyna, przy właśnie tej Azji zachodniej i bardzo niebezpiecznej. Iran, Afganistan, właśnie te wszystkie wydarzenia, prawo szariatu, to wszystko razem. Czy również i tam nie czuła pani tego dreszczyku obawy, jakiegoś niepokoju? Nie wiem, co się zdarzy rzeczywiście, bo mało kto rusza tam od tak turystycznych celach. Syria, prawda, i tak dalej.
Tak. W Iranie nie czułam takiego niepokoju. To między Iranem a Afganistanem jest bardzo duża różnica. Mimo że Iran jest tak naprawdę miejscem, gdzie prawo szariatu istnieje, gdzie jest tym prawem państwowym, to ja tam się czułam bardzo bezpiecznie, ponieważ poza sytuacjami, w których ja bym naraziła się reżimowi tak naprawdę, to tego niebezpieczeństwa takiego nie było. Inna sytuacja jest w Afganistanie, gdzie jest realne niebezpieczeństwo porwania obcokrajowców.
Tam trwa wojna, jasne.
I to jest troszeczkę inna historia, chociaż tam też czułam się bardzo doopiekowana, nie mogę powiedzieć, że bezpiecznie, ale doopiekowana przez ludzi, których tam poznałam. I w jednym i w drugim przypadku to jest tak, że w momencie, w którym pierwsza osoba zaufa i pierwsza osoba zaczyna gościć i zaprowadza do siebie do domu, to potem, proszę mi wierzyć, to są wręcz takie małe konflikty między rodzinami, kiedy się przejdzie do kolejnej rodziny, gdzie będę kolejny dzień spać. czekała i to wręcz takie spięcia, które...
Rywalizacja gościa.
Jak to, tak, jak rywalizacja gościa. Bo dla nich to szczególnie też w Iranie, zresztą myślę, że podobnie w Afganistanie, gdzie tak naprawdę obcokrajowcy poza osobami, które tam pracują, nie przyjeżdżają w celach turystycznych. A w Iranie, które jest miejscem bardzo odizolowanym, myślę, że teraz może to się trochę zmieniło. W 2009 roku tam naprawdę właściwie nikt nie przyjeżdżał.
Duch
bardzo niewiele osób.
Jeszcze się unosi.
Tak,
prawda?
Zdecydowanie. To był taki czas, kiedy były jeszcze protesty studentów, kiedy no naprawdę bardzo mocno czuło się, że to jest takie państwo dwuwarstwowe, państwo reżimu, o którym my najczęściej słyszymy w mediach, i państwo ludzi, którzy obywateli tego kraju, którzy tak naprawdę są ofiarami tego reżimu w bardzo dużej części. I ja co prawda w Iranie podróżowałam głównie po miastach, więc nie miałam kontaktu z ludnością, która mieszka na prowincji, która jest zdecydowanie bardziej religijna i być może bliższa całej tej idei politycznej, która w tej chwili w Iranie panuje. W miastach muszę powiedzieć, że ja większość osób, które spotkałam, to był wręcz taki komentarz, że ten reżim powoduje odwrót od religii, że to ja naprawdę tam przez ten cały miesiąc miałam permanentne poczucie, że to są ludzie, którzy są uciemiężeni pewnym.
Podobnie było przecież w Rosji czasów Stalina, prawda? Stalin niszczył własny kraj, własny naród,
tak,
prawda?
Nawet
nie tylko Polaków, nie tylko podbite kraje.
W Polsce i może też tak łatwo
Rosjanie też
się...
cierpieli z ręki Stalina, prawda? W samym Związku Sowieckim.
Tak.
Podobnie tam, że Irańczycy cierpią na pewno wiele kataklizmów codziennych tylko dlatego, że tam po prostu istnieją. Tam też były przecież te rozrachunki w czasach imama, prawda? I rozstrzeliwani byli wszyscy ci, którzy myśleli nieco inaczej niż ci znawcy Koranu.
Oczywiście. Tamta wolność osobista jest naprawdę ograniczona w przerażający sposób.
Ale musiała tam pani chyba nawet w dużych miastach Iranu, w Teheranie i innych miejscach, uważać, jak się zachować na ulicy, co do przyodziewku, żeby nie pokazywać, prawda, białej skóry na zbyt wiele, bo przecież
tak,
one chodzą za tu kutane w czarczafy, prawda, że widać tylko oczy.
Oczywiście, to jest w ogóle naczelna zasada, wydaje mi się, przyjmowania w takich miejscach, żeby tam
sukienka mini nawet na białe jest niechętnie bardzo widziana.
Absolutnie. I myślę, że naprawdę to jest w ogóle bezdyskusyjne, że respektować zwyczaje i obyczajowość, która jest w danym miejscu, to jest podstawowa
niezależnie
rzecz.
Od tego, jak
niezależnie
my to traktujemy.
Oczywiście, to nie ma znaczenia.
Jednak,
jesteśmy u tych ludzi w domu, a nie odwrotnie, więc wchodzenie tam ze swoimi zwyczajami i jak gdyby próba tutaj demonstracji czegokolwiek, moim zdaniem, zupełnie rozmija się z ideą przychodzenia do kogoś, a nie właśnie próby jakby nałożenia na kogoś swoich własnych prawd życiowych i zwyczajów.
Ale była pani tam jakoś traktowana chyba z gościnnością.
Ogromną gościnnością.
Przywykliśmy my tutaj w Europie, może nawet większą. Rzeczywiście dochowując, tak jak pani mówi, pewnych zasad, pewnych praw tamtejszych, możemy liczyć na przynajmniej spokój i bezpieczeństwo. Na czym polegało to pani, ta pani codzienność właśnie w miastach irańskich? Poruszała się pani sama, to już jest niepokojące. Mimo, że biała, ale jednak kobieta samotna, prawda? W Arabii Saudyjskiej,
tak,
królestwie,
kobieta
jest karana za prowadzenie samochodu własnoręczne, tak rzec, albo za wyjście bez towarzystwa, z rodziny.
Kobiety w tych takich państwach mocno religijnych, islamskich, fundamentalnych, tak, nie poruszają się same. Zresztą także w innych miejscach w Azji to nie jest najbardziej takie powszechne zjawisko, sama podróż żyjąca kobieta. Zresztą ja niezależnie od tego, jakbym się ubrała i co robiłam, podejmowałam różne próby wychodzenia bez plecaka, bez aparatu, jakby wtopienia się w tłum. Ja zawsze byłam rozpoznawana z daleka.
No tak.
I to też wynika z tego,
biała, ładna blondynka, prawda, młoda osoba i samopas.
Wpuśćcie, więc tak naprawdę wydawało mi się, że nie będzie widać, że blondynka. Ja w pewnym momencie nawet kupiłam sobie, poszłam do takiego sklepu i kupiłam sobie hijab, to jest tą chustę na głowę, taką, która absolutnie okala całą twarz, którą noszą studentki. No to wydawało mi się być świetnym pomysłem, a okazało się, że budzi jeszcze większą wesołość niż moje wcześniejsze próby utrzymania chusty na głowie. I tam, ja tam byłam rozpoznawana naprawdę z odległości, myślę, tak, tyle, takie jak wzrok ludzki sięga. Ale to nie było, to było naprawdę za każdym razem bardzo sympatyczne, bardzo pozytywne. I to niezależnie od tego, w jakich rejonach się pojawiałam, czy to były raczej bardziej ekskluzywne dzielnice Teheranu, czy to były zupełnie biedne dzielnice miast, gdzie podchodziłam i chciałam na przykład kupić chleb, nie udało mi się przez miesiąc w Iranie kupić chleba ani razu. Za każdym razem, kiedy podchodziłam do piekarni, od razu ktoś, od razu ktoś, roztypowała się kolejka, od razu ktoś kupował, coś ktoś takiego mi dawał za darmo. Absolutnie nie chciano ode mnie żadnych pieniędzy. I to być może dwa czy trzy bochenki, żebym spróbowała różnych tych chlebów. To są takie sytuacje, zdarzały mi się non-stop. I tak naprawdę nie tylko w Iranie, ale też w innych miejscach.
A zmęczona upałem na przykład zapragnęła pani herbaty w jakiejś kafejce. Czy dało się to zrobić? Samotna wchodzi,
to jest problem.
No wiadomo, że nie o piwo, czy jakieś wino, ale...
Ale
samotna turystka, powiedzmy.
Tutaj był problem, muszę powiedzieć. Ja w Iranie się nachodziłam chyba najwięcej w życiu. Jak chodziłam, to chodziłam w Iranie. Po prostu nie ma tam miejsc takich, które przebywają. Dla mężczyzn oczywiście tak.
No tak.
Jest mnóstwo pijalni herbaty i tam, gdzie panowie się spotykają i palą szisze. I mi do kilku takich miejsc zostałam zaproszona, ale też z taką, w ciągu dnia na przykład, ale z taką prośbą, że przyjdzie starszyzna, to będę musiała wyjść. Więc to było takie, to była taka walka wewnętrzna między ich własną obyczajowością, a tym, że bardzo chcieliby mnie ugościć, a tak naprawdę nie mają instrumentów do tego, żeby samotną kobietę w Iranie ugościć, bo teoretycznie nie można tam rozmawiać z osobą przeciwnej płci, która nie jest z koligacji narodzinnie. Nie ma miejsc koedukacyjnych, w których można się spotykać. Znaczy są w takich bogatszych miejscach, w bogatszych dzielnicach, na przykład Teheranu, są jakieś bary, gdzie ludzie mogą być obie płcie wymieszane, ale też, no też to nie jest tak, że istnieje jakaś taka duża integracja. Więc
nie jest to normą.
Nie jest to normą. Tak. I ci ludzie mają też świadomość tego, że oni wyciągając do mnie rękę, narażają się sami. Narażają siebie, narażają swoje rodziny. Więc tym większa jest moja ogromna wdzięczność wobec spotkanych osób, które tam wyciągnęły do mnie tą rękę. I począwszy od małych takich spotkań na ulicy, gdzie ktoś ze mną nie jest w stanie porozmawiać, jakaś starsza osoba wręcza mi jedzenie, bo jedzenie to jest taki w ogóle uniwersalny język wszechświata na okazywanie życzliwości. W Polsce też tak jest.
Tak jest. Porozumiewała się tam pani po angielsku bez kłopotu, prawda?
Właściwie czasami.
Bo urzędowe to Farsi, tam
tak,
jest
zdecydowanie
kurdyński,
to nie
arabski,
jest
turecki.
Tak,
ale
są.
Angielszczyzna jest obecna.
Zdarza się, tak. Głównie wśród starszych osób, które po prostu pamiętają jeszcze czasy Szacha.
Reza Pahlaviego, i królowej Sarai.
Tak.
Ale to rzeczywiście jest już inny kraj na pewno niż ten, który znamy z dzieciństwa, z baśni Tysiąca Jednej Nocy. To przecież była to wielka Persja. Ale była pani w Teheranie. No to może nie jest to rozsądne pytanie, bo pani raczej podkreśla, że nie jeździ pani tam podziwiać zabytki z Bedekeru, tam jakieś wskazówki mając w ręku, ale przecież są ciekawe miejsca jak Pałac Pahlavich, Majlis, budynek parlamentu, meczet Szacha z XIX wieku, muzeum archeologiczne, ruiny Persepolis w okruchach. Jest co zwiedzać.
Tak.
Czy tak choćby dla odpoczynku wstąpiła pani do meczetu? Raczej nie, prawda? Ale
Tak.
Można.
Zdecydowanie można.
Osoba z zewnątrz
nawet,
biała.
Tak, nawet zdarzyło mi się kilkukrotnie, ja byłam tam właściwie w listopadzie, kiedy było już dość chłodno, zdarzyło mi się kilkukrotnie wejść do meczetu, tak trochę czając się i próbując nikomu jakby nie wchodzić w drogę, i zostałam po prostu wciągnięta do środka, posadzona, gdzie natychmiast przyjechała, tu ktoś podał mi ciastka, ktoś podał mi herbatę. Meczety mają inne trochę...
Tam jest miejsce dla kobiet, jak w synagodze, prawda? Kobiety
tak,
są
ale
osobne,
są też
mają takie loże.
Tak, są takie miejsca zupełnie osobne, ale są też takie miejsca, które, one są troszeczkę oddzielone, ale są tak naprawdę otwarte i meczet ma funkcję, to nie jest tak jak kościół nasz, w którym przychodzi się na modlitwę. W meczecie się przebywa, w meczecie się często wymienia...
To jest jakaś oaza wspólnoty.
Tak, oaza wspólnoty. Tam się je, tam się pije herbatę, tam się modli, tam dużo osób czyta, siedzi po prostu i czyta książki. Więc to jest takie miejsce bardzo ciepłe. Ja tam spędziłam kilka myślę, 5, może 6 godzin, gdzie byłam też zostawiana sama sobie i potem ktoś do mnie podchodził. Tu akurat nie miałam za bardzo możliwości rozmowy, bo nikt nie mówił po angielsku, ale ten język czasami nie jest w ogóle potrzebny.
O to chodzi, to też jest ważne.
To w oczach
ważne. Pamiętajmy,
widać,
o
co każdy chce ma
język
chce
właśnie, body language jakiś taki, każdym gestem można wyrazić swój szacunek, swój taki
oczywiście
właśnie dystans stosowny i tak dalej, żeby to wszystko było w zgodzie z zasadami tam przyjętymi. No, oczywiście nie musimy podkreślać, że była pani bardzo skromnie przyodziana, prawda? Choćby tak, jak w Wenecji, pamięta pani, że do Bazyliki Świętego Marka też trzeba się jakoś okryć, nie można mieć dekoltu, gołych ramion czy gołych nóg, prawda? Co w tym upale częstym bywa niby zrozumiałe, bo jest to jednak świątynia.
Tak,
tam tym bardziej.
Oj, tak, w Iranie w ogóle panuje, to jest prawo państwowe, znaczy wyjście na ulicę nie bez odpowiedniego ubrania, to po prostu jest łamanie prawa, więc tam nie ma w ogóle dyskusji, czy
tak
i co do tego, jak bardzo człowiek chce się okryć, trzeba po prostu respektować to, w jaki sposób sprawy tam się odbywają na ulicy. To też robią Iranki i one bardzo często robią to też trochę bez przekonania, więc tam to wręcz widać, jak troszeczkę się rozluźnia atmosfera, jak te chusty na głowie wędrują coraz bardziej w kierunku czubka głowy.
Tak jest.
Potem niestety następuje zwykle jakiś taki ruch ze strony rządu i te chusty wracają znowu na czoło. Mm-hmm. Ale to w ogóle nie podlega dyskusji.
Mm-hmm. Lepiej czasami bardziej się opatulić,
tak,
niż zbyt otwarcie prezentować urodę,
tak,
Europejki. Pomówimy też, pani Katarzyno, ale to już za chwilkę, o czymś, co nazywa pani off-road, czyli poza drogą, prawda? Poza tymi udeptanymi szlakami. To też jest inna szkoła jazdy, by tak rzec kolokwialnie. Sztuka podróżowania, zdolność nawiązywania kontaktu, otwartość na innych, bardzo innych często ludzi niż te grupy, do których przywykliśmy w naszej kulturze zachodniego świata. To wszystko też składa się właśnie na sztukę przetrwania, którą albo się posiędzie, albo nie. Albo pozostanie się tylko turystą prowadzonym przez przewodnika od hotelu do hotelu, od zabytku do zabytku. Proszę Państwa, za 8 minut 15, pierwsza godzina naszego spotkania już stopniowo się kończy. Jeszcze przed 15 powiemy o sztuce podróżowania, której symbolem stała się pani Katarzyna Sołwińska, dla której na pewno, bo żaden szlak nie jest pani niebezpieczny, ani zbyt długi, przemierzyła pani już szmat świata, co wcale nie oznacza dłuższego odpoczynku w kraju, bo wyrusza pani, o czym już powiemy dzisiaj także, w zupełnie inną stronę świata. Ale na razie dzisiaj skupiamy się na szlakach azjatyckich. Takie pokaźne obszary świata trudno opowiedzieć, jak te, które pani przemierzyła tymi właśnie swoimi ścieżkami, wyczuwanymi czasami. Czasami polegała pani może na jakichś zaleceniach BDKR-ów, ale chyba nie to było pani regułą, żeby przewodnik nakazuje, muszę to zaliczyć, muszę to zobaczyć, fotografować. Pozostawała pani dłużej tam, gdzie miała pani kontakt z ludźmi zawsze, prawda? Ludzie są dla pani najważniejsi.
Tak, zdecydowanie tak. Znaczy ja w ogóle podróżuję bez przewodników.
Aha.
I bez przygotowania, więc tak naprawdę według dość prostej reguły ja staram się być otwarta na tyle, na ile oczywiście potrafię, na to, co mnie spotyka ze strony świata i na ludzi, i na to, co się dzieje. I o tym, gdzie pojadę dalej, decyduje tak naprawdę to, co się wydarzy danego dnia, kogo spotkam, z kim porozmawiam, informacje o tym, gdzie pojechać i jak można to zrobić, czerpię od osób, z które spotykam po drodze. Są to zwykle nie turyści, a po prostu ludzie, którzy mieszkają w danym miejscu. Czasami oczywiście mam też kontakt z innymi podróżnikami, którzy też są źródłem informacji.
Może pani zdradzić jakiegoś swojego takiego właśnie mentora, nie wiem, mistrza może, którego słów nie sposób zapomnieć, porad albo ostrzeżeń?
Powiem uczciwie, że takich osób spotkałam, dla mnie bardzo ważnych, kilka. Nie było ich zbyt wiele, bo jednak z czasem, im dłużej byłam w tej podróży, tym mniej było takich osób, które mogłam się podzielić stanem umysłu i stanem duszy, nie zawsze bardzo radosnym, z takiej długiej podróży, z takiego długiego oddalenia od swojej własnej kultury. Ale spotkałam kilka takich osób, które właśnie mogły, z którymi mogłam porozmawiać o tym, jak człowiek się czuje przede wszystkim w takim długim byciu wyjętym w ogóle ze swojej kultury i ze swojego świata. I jednocześnie takim natłoku rozmaitych informacji, bo życie w podróży jest bardzo intensywne, mimo że ja podróżuję dość powoli i wydawałoby się, że czasami nie robię nic, to tak naprawdę jest to bardzo intensywny czas.
Świat dzieje się wokół.
To jest świat dla mnie niezrozumiały bardzo często i świat, który we wszystkim jest nowy. To począwszy od zasad dnia codziennego, skończywszy na tym, jak funkcjonuje jakieś społeczeństwo. Przecież to jest to, czego się uczymy przez całe życie. Ja wyjeżdżając miałam 30 parę lat i tyle czasu zajęło mi zrozumienie, przyswojenie tego, jak funkcjonujemy my tutaj. I teraz w każdym nowym miejscu ten świat jest zupełnie inny.
Proszę Państwa, za 2 minuty wiadomości, tuż po wiadomościach powracamy w Świecie Bez Granic do wspomnień, okruchów tylko przecież wybranych, wspomnień pani Katarzyny Tołwińskiej, która przejechała całą Azję, a wcale to nie jest jej koniec wędrówki, wszystko przecież, bo ważne jest to, co przed nami. Za kilka minut powracamy do rozmowy.
Świat bez granic. Radiowy Klub Podróżników. W programie Sławomira Stelmaczonka.